Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych kanale, gdzie omawiamy i komentujemy rozmaite doniesienia ze świata filmu i serii popkultury, seriale i tak dalej. Będziemy kontynuować temat Captain Marvel coraz bliżej do premiery i w sumie możecie się spodziewać, że w przypadku każdej jakiejś większej premiery będziemy robić przynajmniej parę materiałów dotyczących pewnych kwestii dookoła tego filmu, ale też tutaj chcemy kontynuować kwestię z jednego z naszych poprzednich materiałów, gdzie mówiliśmy m.in. o potencjalnym przyjęciu finansowym Captain Marvel i zarobkach, jakie może ten film uzyskać. I w zasadzie zaraz po tym, jak my nagraliśmy ten materiał, a jeszcze zanim go opublikowaliśmy, pojawiły się w sieci pierwsze krótkie reakcje czy recenzje w social mediach dziennikarzy zaproszonych na pierwszy pokaz tego filmu. Jeszcze nie na premierę, ale na jakiś pierwszy przedpremierowy pokaz prasowy, na który poszli tutaj wybrańcy. No i co się okazuje, niespodzianka są pozytywne i to dotyczy nie tylko filmów Marvela, bo tam zwykle reakcje są bardzo pozytywne, ale w ogóle, no, zazwyczaj ci dziennikarze, którzy się wyrywają, żeby iść na ten pierwszy pokaz, to są fani tego typu filmów, więc jest duża szansa, że te reakcje będą pozytywne. No chyba, że to będzie jakaś katastrofa, jak Justice League, czy coś w tym stylu. To pamiętam, że nawet pierwsze reakcje z Justice League to były takie...
Mogło być gorzej.
Myślałem, że będzie gorzej, no da radę wysiedzieć do końca i nie umrzeć. No ale w tym przypadku oczywiście reakcje są bardzo pozytywne. Część z nich jest taka, że no, bardzo fajny film, część po prostu wynosi ten film pod niebiosa. No ale nie będziemy tutaj przytaczać oczywiście wszystkich, można je łatwo znaleźć w sieci. Natomiast ja bym chciał was zapytać w związku z tym, czy wśród tych reakcji znaleźliście coś ciekawego, co wam powiedziało coś interesującego o samym filmie. I żeby tutaj zrobić dobry przykład, to ja może zacznę od tego, że najbardziej z tego wszystkiego mnie zaskoczyło to, że masa pochwał idzie w kierunku, nawet nie Brie Larson, bo tego się wszyscy spodziewali, że to jest dobry casting.
Wszyscy,
nawet nie w kierunku
co?
Tego. No, nasza trójka się spodziewała, okej, okay, dobra, niech będzie.
Casting, ona niszczy film.
Nawet nie w kierunku Samuela Jacksona, no bo to jest aktor, który w zasadzie no, nie robi złej roboty. Nawet nie w kierunku tego cholernego kota, no bo to kot, więc wszyscy tak wszyscy wiedzieli, że będzie świetny, a tutaj też wśród tych reakcji masa osób mówi, że no, kradnie film. Ale
ciekawe
w kierunku...
czemu.
Ale w kierunku antagonisty tego filmu, którego gra Ben Mendelsohn. I to z jednej strony jest bardzo dobra wiadomość, bo okazuje się, że ten trend, żeby złoczyńcy filmów Marvela byli lepsi, nie ustaje i faktycznie to jest krzywa wznosząca w zasadzie. Mam nadzieję, że ten termin istnieje. W każdym razie no, utrzymuje naprawdę ten poziom, a nawet on rośnie, no bo Killmonger czy Thanos stoją na naprawdę wysokim poziomie. No, nawet, nie wiem, nawet we wcześniejszych filmach ten...
Vulture, Hela...
No, Vulture, Hera, Ego, no to widać że trochę więcej idzie efortu w pisanie tych postaci. I jeśli postać Bena Mendelsohna, czyli Skrull Talos, jest faktycznie tak dobry jak te, a przynajmniej w połowie tak dobry, jak tutaj dziennikarze utrzymują, że jest, niektórzy mówią, że w ogóle kradnie film, to wow. Jestem ciekaw, czy to jest postać pisana na poważnie, czy kradnie film dlatego, że jest w jakiś sposób dziwny albo specyficzny, bo to Ben Mendelsohn myślę, że pasowałby do takiej roli. No nie wiem, tego o tym nie wiemy, w ogóle sama postać nie była jakoś specjalnie eksponowana w marketingu.
Ledwo co widzieliśmy. Ciężko stwierdzić, który to, jak masz te skróle, nie?
Nie, ale znaczy wiadomo, bo będzie miał też swoją tutaj ludzką postać, nie, w której pewnie będzie przez dużą część czasu w tym filmie. Ale to jest właśnie jedna rzecz związana z tym, że no fajnie, że kolejny dobry antagonista Marvela się tutaj pojawi. W filmie, który jest o bohatercy ponownie, znowu, nie? To nie jest film w stylu Mrocznego Rycerza, gdzie fokus idzie trochę na inny element niż sama postać. A druga rzecz jest taka, że no sam Ben Mendelsohn ostatnio grywał praktycznie tę samą rolę w kółko. O ile na przykład jeszcze w Rogue One mi się podobał i myślę, że wypadł bardzo, bardzo fajnie jako ten taki trybik w korpomaszynie Imperium. Tak potem w Player One, w Robin Hoodzie, jeszcze w czymś tam pewnie grał po drodze. No to już była w zasadzie ta sama rola, tylko już jechana na autopilocie bez wyrazu specjalnie.
To było walcowanie roli.
Tak, to było
walcowanie, no dokładnie.
Ej, musimy wrócić jakiegoś takiego złego do roli. Ben Mendelsohn, wolny dzwoń.
Sprawdźcie, kto ma takiego wrednego ryja, nie? I o, Ben Mendelsohn jest idealny.
No stop, to samo było i to jeszcze w takich słabych produkcjach.
A tutaj masa pochwał idzie w jego kierunku i nie wiem, czy coś mnie nastawia bardziej pozytywnie na ten film niż właśnie pochwały idące w tym kierunku. Okej, okay, czy coś ciekawego wyczytaliście z tych
To jest
reakcji?
Ciekawe połączone z innymi rzeczami, które są pisane, kiedy jest mowa o tym, że ten film prawie nic nie zdradza w zwiastunach i to jest jakby, wiele osób mówi, że te zwiastuny są takie bardzo oszczędne, że w sumie nic nie pokazują, że nie napawają jakoś super do filmu. Jak się na tym przyjrzysz, to one non-stop te same sceny lekko przemontowane pokazują i jest powiedziane, że jakby ten film jest dużo bardziej kosmiczny niż widać to w zwiastunach, jest dużo bardziej rozbudowany, ma sporo twistów w sobie. I wydaje mi się, że to może łączyć się z tym, tą pochwałą Bena Mendelsona, bo jeżeli ktoś wie coś o konflikcie Skrulli i Kree, to wiadomo, że on nie jest czarno-biały. Że wbrew temu, co w trailerze Captain Marvel mówi, że we're noble warrior heroes, to wiemy, że Kree to też banda skurczybyków i to takich naprawdę porządnych. Więc jeżeli pomyślisz o tym w ten sposób, że nasz antagonistą ma być Skrull Talos, ale tak naprawdę ci goście, za którymi stoi jakby Captain Marvel, to też nie są najlepsi. I nie to, że Skrulle są dobre, tylko gdzieś tu pomiędzy tym wszystkim są te odcienie szarości, to wtedy to daje faktycznie możliwość, żeby nasz Skrull był ciekawszy, żeby faktycznie było tu jakieś drugie dno, żeby ten konflikt był dużo bardziej złożony, kiedy nie mamy jasno określonych stron. Więc wydaje mi się, że te wszystkie jakby teksty o tym, że jak jest ten film inny, jest bardzo dużo właśnie o tym, że ten film jest inny, że jeszcze czegoś takiego w MCU nie było, że on jest właśnie bardzo, bardzo pokręcony, bardzo vibe lat 90. jest bardzo widoczny. To wydaje mi się, wszystko łączy się w ciekawy obraz czegoś, na co faktycznie czekam. No i kot.
No, zabraliście mi tematy, bo jednak te recenzje no, nie mówią dużo o tym filmie. Mówią tyle ile wiesz, i na ile sobie mogli pozwolić recenzenci. No i one są jednak są mocno generyczne w stylu tych, które zawsze się pojawiają po takich projekcjach. Ale bardzo mi się podoba to, o czym Oskar mówił, że podobno jest mało pokazane rzeczy w tych właśnie zwiastunach, że ten film dużo więcej ma do zaoferowania i to jest, bardzo się cieszę, że wiesz, wszyscy narzekają, że Marvel już wałkuje to samo i wiesz, jest na tym poziomie, że to już wszystko było, że nie będzie nic nowego, ale kurczę, to, że wszyscy i tak pójdą na te filmy i że to już jest taka machina, tak rozpędzona, że nie trzeba w ogóle w zwiastunach i w tych wszystkich marketingowych materiałach pokazywać, wiesz, całego filmu, to jest coś naprawdę niesamowitego, że pokazują tyle, ile muszą pokazać, mają tylko zaznaczyć pewne rzeczy, a i tak ludzie na to pójdą i nie trzeba tym szastać, można się bardziej bawić. Tak zresztą jak było przy Captain Marvel, gdzie te plakaty skupione na kocie, czy tam na Coulsonie, czy na samym Fury'm, gdzie mogli właśnie na takich elementach, które wiem, jak było wcześniej, kiedyś tam, parę lat temu, gdzie można było ze wszystkich fragmentów, które by były publikowane dzień w dzień, można sobie zrekonstruować cały film. I były takie momenty, że Spider-Man ludzie rekonstruowali. Tak, no Homecoming tak miał, ale to jednak było też, wiadomo, część jest po stronie Sony i to był inny trochę przykład. A to jest już taki, wiesz, integralny obraz należący do tego współdzielonego świata Marvela, gdzie nie trzeba za dużo pokazywać w materiałach i naprawdę można iść do kina i dostać, wiesz, po twarzy czymś świeżym, czymś ciekawym, czymś zaskakującym. Tak jak właśnie z tą rolą Mendelsona, gdzie po zwiastunach za cholerę, nawet, wiesz, zapominałem, że tam Mendelson gra, nie? Bo był jednak, jak kogoś pokazywali, to Jude Law był na pierwszym planie i to wszyscy myśleli, że to on będzie
tym uczyńcą,
on będzie tą główną postacią. Tak. A tutaj nagle, wiesz, co? Co wy tam sobie na boku wiesz, dyskutujecie?
Powiedzieliśmy, że o Jude Law nikt nie pisze, o dziwo.
Nie, właśnie, że o nim jest
tak. Cisza, nie? Tak, a on jest jednak w zwiastunach najbardziej widoczny. A Mendelsohn gdzieś tam w tle się pojawia. A tutaj nagle, że jest jakąś super postacią i kurczę, i to jest fajne. Nie wiem, czego się po tym filmie spodziewać. Bo te pierwsze zwiastuny były takie sobie, były jeszcze generyczne, żeby coś tam złapać tych niedzielnego widza i żeby to było takie typowe. A później się zaczęło to z Super Bowl na przykład, czy to z Kotem. Gdzie można było w inny sposób to pokazać, nie trzeba było za dużo filmu, a jednak była tym jakaś zabawa i kurczę, nie wiem, czego się spodziewać po tym filmie i to jest cudowna sytuacja.
Widzisz kota, który lata w zero grawitacji w tym statku kosmicznym, gdzieś tam ci przelatuje. Ej, ale Flerken, nie?
Ja chcę spoilerować, ale
mnie ciekawi, no. Czy będą tym grać, w sensie, czy to będzie tak, że z kotem nagle się okaże, że jest coś więcej niż tylko
czy
kot?
Czy scena po napisach pewnie.
Czy nie, to myślę, że to będzie w trakcie filmu. Ja myślę, że będzie taki moment, kiedy wiesz, Skrulle ich otaczają i nagle Skrulli już nie ma.
Nie, totalnie, co totalnie coś takiego będzie. Oni tego kota, wiesz, wycisną z niego ile się da.
Nie bardziej ciekawi, czy ruszą ten dowcip na zasadzie, że wiesz, że pojawi się Mendelsohn i wiesz, będzie stała ta Captain Marvel, taki, o, Flerken! I wiesz, gdzieś tam, wiesz, króle gdzieś tam skakują, co robi, bo widzą tego kota, który super. Siedzi. I ona będzie taka zdziwiona, no bo kot. Myślicie, że będą grać tym dowcipem, czy od razu...
Nie wiem, na pewno, że będziesz chciał sequel, znaczy będziesz chciał jakiś spin-off z tym kotem po tym filmie oglądać, tak czuję. Nie. No to jest jednak kot, jak ja zobaczę kota na ekranie, to i
ja myślę, że
będę się jarał.
Ja myślę, że wiesz, że ponieważ cała akcja filmu dzieje się w latach 90., to kot nazywa się Gus, ale w teraźniejszości będziemy mieli kolor, nazywa się Chewie, bo jest już, wiecie, dużo później.
Jak to w latach 90., to mam nadzieję, że kot w którejś scenie będzie nosił shorty i czapkę z daszkiem do tyłu, ale to takie moje małe marzenie.
Mi osobiście właśnie zaciekawiło to, że nie ma źródła w tych reakcjach, bo
jest
to jest
mało.
Też sporo osób, bo nawet w komentarzach pod tym, jak cytowałem te reakcje, mówiło, o, a jak źródło i tak dalej, a cisza jest. No wydaje mi się, że albo to jest mała rola, gdzie po prostu on jest tym mentorem i ginie, jak to każdy mentor w każdym filmie, i tyle go widzimy. Albo tak naprawdę okazuje się, że to tak naprawdę był Talos i Ben Mendelsohn i później już mamy tylko samego Ben Mendelsohna i koniec.
Albo po prostu Jude Law lepiej się sprzedaje jako ten część tej machiny marketingowej, że lepiej jego pokazać niż Bena Mendelsohna.
Nie, bo wiesz, może być tak, że jest na początku i na końcu. W sensie, wiesz, mamy te jej przebitki, jak jest typowym mentorem, a potem przylatuje i każe jej coś zrobić, a ona mówi, że już nie, dziękuję. Ale...
Może go zostawiają na sequel.
Ja myślę, że go jest mało po prostu.
No możliwe.
Ale mówią też, że właśnie film jest dużo bardziej kosmiczny, co mnie ciekawi. Znaczy, że będzie dużo więcej na przykład Kree pokazane, może? Bo jak widzieliśmy te przebitki, jak ona lata z tymi oddziałami Kree na jakieś misje, to może tego jest wbrew pozorom dużo więcej i całego pokazania Hala, może... czyli tej ojczyzny Kree.
Może wszystko, co jest w trailerze, to tak naprawdę tylko 15 minut filmu.
Pierwsze. 15 minut. No. Nie, myślicie, że nie? Pojawi się na przykład Supreme Intelligence? Zobaczymy wielką głowę w słoiku? W wielkim słoiku?
Może.
A nie zdziwimy się.
No właśnie, myślę, że mogą pójść dalej w tą stronę.
Możliwe, z tych reakcji można wyczytać, że jeszcze jest, że czeka nas sporo zaskoczeń w tym filmie, nie? O których trailery nic nie mówiły, więc to mi cieszy.
Jak to, że z królami, nie?
No. Ale też, wiesz, no... To jest to, co Radek mówi, że cieszę się, że faktycznie ciężko określić, jaki ten film będzie w tym momencie, nie? I to jest bardzo fajne. I wydaje mi się, że choć samo Marvel Studios nie musiałoby już nas niczym zaskakiwać, po prostu produkować cały czas te same filmy, i tak ludziom się będą podobały, i tak nam się będą podobały, będziemy wychodzić z seansu i stwierdzić, no, super zabawa, dobry film i tak dalej. Tak fajnie też, że zatrudniają jednego tych filmów reżyserów na dorobku, tak jak tutaj jest ten Anna Boden, tak? I Ryan Fleck. Jeśli nie przekręciłem imion, którzy no jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że młodym reżyserom zależy też na tym, nie tylko na tym, żeby zrobić dobry film, ale też żeby sobie wyrobić nazwisko i iść dalej ze swoją karierą, nie? No bo spójrzmy na Jamesa Gunna, który miał oczywiście karierę wcześniej, jakby nie patrzeć, na pewno gdyby nie miał Guardiansów, i tak by dostawał jakieś oferty, ale po zrobieniu tych dwóch części Guardiansów, gdzie udanie współpracował ze studio, a jednocześnie udało mu się wnieść trochę swojego charakteru do tych filmów, no to teraz przychodzi sobie do Warner Bros. I tam go całują po nogach i rób co chcesz, nie? Myślę, że każdy młody reżyser, który ma już jakiś dorobek, ale dostaje taką szansę w zrobienie takiego filmu jak Captain Marvel czy Guardians of the Galaxy wcześniej, no będzie chciał podążyć tą ścieżką kariery i zrobić jak najlepszą robotę właśnie po to, żeby samemu też na tym skorzystać. Nie?
Popatrz na Taika Waititi, jest teraz tak rozchwytywanym nazwiskiem w Hollywood. Jasne, zrobił całą masę fajnych filmów, fajnych, zabawnych, niskobudżetowych filmów, ale no jednak to, jak po tym torze wyskoczył i nagle wszyscy, Taika Waititi, niech zrobi to, niech zrobi tamto, niech zrobi, wiadomo, jak jest chciane. Natomiast...
Ale masz też, wiesz, bracia Russo, którzy, kto by się spodziewał, że będą robili, wiesz, bracia Russo, czy nawet, wiesz, Ryan Johnson, który dostał swoją trylogię teraz Gwiezdnych Wojen, a wcześniej nie robił żadnego filmu ani minimalnie, wiesz, w promilu tak spektakularnego jak właśnie Gwiezdne Wojny, nie? Tylko robił swoje małe projekty niezależne i nagle, ej, no zrób nam Gwiezdne Wojny, nie? I bum.
Josh Trank, nie, czekaj.
No przepraszam, Ryan Johnson po tym okropnym filmie, jakim było The Last Jedi, już nie dostanie pracy, jestem 100% przekonany.
Natomiast do jednej rzeczy chcę się odnieść, że tak, to co mówicie jest fajne, że po filmie nie wiadomo, jaki on jest, ale według mnie to tak jak Radek powiedział, nikt inny nie mógłby sobie na tym pozwolić. Ogólnie to jest absolutny błąd i głupota w kampanii i to jest coś, co normalnie bym krytykował. I jeżeli byłby nowy film, kompletnie studia na boku, które nie wiem, jakaś inna adaptacja, z której kompletnie trailerów nie mógłbym odnieść wrażenia co do tonu tego filmu na przykład, o czym on w miarę będzie w skrócie, to bym mówił, kurde, to mnie mało interesuje. I masa osób dlatego tak mówiła o trailerach Captain Marvel. Tylko, że tak jak Radek powiedział, te osoby i tak pójdą na ten film. A ponieważ i tak pójdą na ten film, to wtedy możemy sobie pobawić na takie dezinformacje i wtedy może dużo lepiej zdać też poczta pantoflowa, bo wiele osób, które była, lubię tego Marvela i tak chodzę na te wszystkie Marvele, ale tak nie jestem przekonany co do tego, ale ta pierwsza fala ludzi, która pójdzie, powie tym nieprzekonanym i oni pójdą dalej, co byłoby dużo trudniejsze, gdyby dane osoby w ogóle, nie wiem, obejrzałyby trailer, nie wiem o czym jest, idę dalej, zapomniałem o filmie. A tutaj nawet osoby, które nie są przekonane i tak będą pamiętały, że ten film wychodzi. Więc tak, to tylko tak rozpędzona maszyna jak Marvel obecnie może sobie pozwolić na tego typu niejasną kampanię i tak samo jak na razie bawią się z tym Endgame, gdzie też pewnie będą minimalnie nie wybiegać za daleko, może gdzieś tam znowu pokażą tego Thanosa, co patrzy się w słońce, czy coś takiego gdzieś tam zachodzące, znowu zobaczymy kapitana na jakimś spotkaniu.
Dalej będziesz miał tego Rogersa, który wiesz, siedzi na jakimś krzesełku
siedzi
i
na
to wystarczy.
Tak, nie. Może zobaczysz, jak ktoś nad czymś tam więcej pracuje jeszcze. O, nad czymś pracuje, ciekawe co robi, nie? Tego typu rzeczy. Ale też będą, wydaje mi się, grać tym tak bezpiecznie, jak tylko się da.
To jeszcze jedna rzecz kontynuująca temat tego, że Brie Larson nienawidzi mężczyzn, bo domaga się większego udziału kobiet czy niebiałych osób wśród dziennikarzy czy krytyków. Warto zaznaczyć, nawet nie domaga się jakiegoś parytetu, nie domaga się tego, żeby proporcje były równe czy coś takiego, tylko żeby było ich troszkę więcej. Ale wiadomo, nie? To jest... wiadomo, no ja się czuję zagrożony osobiście.
To znaczy
jako
na pewno,
facet,
że trzeba trochę tych, którzy byli do tej pory, wywalić. Czyli chce odebrać pracę ciężko pracującym białym mężczyznom.
No nie, no ja
jak
się
to, jak to pomieścić wszystkich
więc...
razem?
Ja,
nie da się.
Ja już zabijam okna na moim kanale na YouTubie. Drzwi,
no ale słuchajcie, no feministyczna propaganda niestety się rozprzestrzenia i dotarła już nie tylko do aktorów, już nie tylko do reżyserów, ale nawet na same szczyty, jeśli chodzi o produkcję rozrywki, bo sam Bob Iger, czyli imperator Disneya, powiedział dosyć jasno, właśnie w kontekście rozmaitych tutaj dyskusji na temat udziału kobiet w Hollywood, tego przede wszystkim kobiet już nawet nie przed kamerą, ale za kamerą, no bo o kobietach przed kamerą już mówiliśmy, o tym, że jest mało super bohaterek, ma ich być więcej, mówi się o tym, że nawet Kevin Feige mówi, że nawet że w filmach Marvela będzie, być może dojdzie do momentu, że nawet będzie ich więcej niż mężczyzn, wyobrażacie to sobie, to będzie koniec świata po prostu. No ale Bob Iger, czyli osoba jeszcze wyżej postawiona, powiedziała, że spodziewa się, że wśród powstających filmów Disneya 40% z nich będą reżyserowane przez 40% z nich będzie reżyserowane przez kobiety, co jest bardzo, bardzo dużą wartością. I w ślad za nim poszli też inni. Jason Blum chociażby wspomniał o tym, że no, widzi problem u siebie w swojej wytwórni i też zamierza coś w tej sprawie zmienić, dawać więcej szans kobietom, nie olewać powiedzmy tych powiedzmy kandydatur, jeśli chodzi o produkowane przez siebie filmy. Zdaje się, że Sony też wypowiedziało się, że w tych powstających filmach Marvel, z postaciami Marvela będą też brały udział jakieś reżyserki. Także coś się dzieje, coś się zmienia, no ale jeśli już nawet bezpośrednia druga osoba w kolejce po myszce Miki mówi, że będziemy robić filmy, czy raczej będziemy produkować filmy, których reżyserkami będą które będą miały reżyserki, może tak będzie bardziej po polsku, no to idzie zmiana na pewno, która jest też sygnalizowana, myślę, w dużej mierze przez to, co mówi Brie Larson, przez to, co mówi wiele innych twórczyń i osób związanych z kinem obecnie.
Ja bym tutaj chciał zaprotestować w wciskaniu na siłę kobiet, no bo 40%, proszę was, to jest prawie połowa, przecież wiemy, że nie ma tyle kobiet.
To są, na świecie.
To są filmy kierowane przede wszystkim do mężczyzn i mężczyźni powinni robić dla mężczyzn. A nie, no, nie wiem skąd ten pomysł.
Nie, no, zawsze się pojawia ten argument, że przecież fanami Star Wars są i faceci, superbohaterów, no, są faceci, więc czemu jakieś kobiety? Słuchajcie, studia filmowe nie są głupie i one nie robią niczego dla idei wbrew pozorom. I one sobie doskonale zdają sprawę z tego, że publika, że skład przynajmniej tutaj, demografia może publiki się mocno zmienia. I jeśli filmy są oglądane, czy tego rodzaju filmy są oglądane przez coraz większe grono kobiet, czy w ogóle mniejszości etnicznych, czy seksualnych, czy jakichkolwiek innych, no to warto, żeby filmy to odzwierciedlały, już nie ze względów nawet ideowych, ale ze względów na to, żeby po prostu te filmy trafiały do odpowiedniej publiki, nie? Żeby jak trafiały do jak najszerszej publiki. Także no, myślę, że to też jest ruch, jakby wiadomo, że z jednej strony idący tutaj w duchu progresywnej wartości i tak dalej, ale z drugiej strony Bob Iger doskonale wie, że coraz więcej, że jest ogromna masa kobiet, która uwielbia filmy Disneya, uwielbia film Marvela, uwielbia Star Wars i jest oczywiste, że może być tak, że reżyserka lepiej dotrze, lepiej trafi do takiej publiki niż ktoś z penisem.
Tak, ale żarty na bok. Ja już widzę po prostu komentarze, które będą mówiły o tym, że Disney wciska na siłę, kiedy tam jest wyraźnie cyfra numer 40%. To nawet nie jest połowa, ale już będzie oburzenie, że mniej niż połowa będzie, nie wiem, no kobiety to może, no da, góra 10%. No więcej to już musimy się zastanowić. Także to już jest absurdalne, a już oczywiście jest polityczna poprawność. Natomiast tak, jest to tyle interesujące, że ile kobiet w historii, takie pytanie, bo wy pewnie wiecie, ale do widzów zgadnijcie, ile kobiet w historii miało możliwość zrobić film za ponad 100 milionów dolarów? Czyli standard, jeśli chodzi o blockbustery, prawda? Każdy dzisiejszy blockbuster letni to jest przynajmniej te 100 milionów. Więc ile takich filmów reżyserowanych przez kobiety powstało?
No, będziecie potrzebować jednej dłoni, nawet mniej.
Mniej,
możecie tą dłonią jeszcze stracić. Coś trzymać nawet.
Dłoń słabego drwala wystarczy.
Więc mamy, uwaga, Wonder Woman, to jest oczywiste, od Patty Jenkins. No, niestety kasową porażkę Disneya A Wrinkle in Time, tu jest Ava DuVernay. I no, zależy jak liczyć Captain Marvel, no bo tutaj duo jest, tak, reżyserów, więc można powiedzieć. I generalnie lista...
No bo nie umio, no.
Jakby umiały, to by dostawały.
Wolny rynek, no, niewidzialna ręka.
No patrz, ta zrobiła Wonder Woman, to dobre jakoś wyszło, ale dali tej czarnoskórej do zrobienia i Wrinkle in Time i co? I wtopa finansowa. I widać, kobiety to może nie za kamerą. No ale już mówiąc absolutnie poważnie, no jakby gdybyśmy faktycznie mieli więcej próbek i faktycznie byłoby więcej sukcesów, więcej wtop, można byłoby mówić o jakiejś statystyce, można byłoby wtedy mówić, że faktycznie x filmów, które tworzą kobiety, odnoszą większe, mniejsze sukcesy, ale przy 2,5 to jakby ciężko mówić o jakichkolwiek statystykach, czego jeszcze nie wyszedł ta połówka, więc ciężko mówić, mamy na razie 50-50, ogromny kasowy sukces, który tam jakoś przejrzył się kulturowo i porażkę finansową, to na razie jest jeden do jednego, więc no to jest już bardzo ciekawe, żeby się na to otworzyć, dlatego że to jest więcej osób, które mają więcej do powiedzenia w kinie. Więcej kobiet, które na pewno mogłyby robić więcej filmów, tak jak Łukasz powiedział, rośnie zainteresowanie w blockbusterach wśród kobiet zdecydowanie, więc absolutnie zobaczmy co z tego będzie, zobaczmy co kobiety mają do powiedzenia w filmie, a dopiero potem może zobaczmy jak to wyjdzie, jeżeli faktycznie statystyka pójdzie w jedną czy drugą stronę, będziemy mieli o czym dyskutować, a na tą chwilę jakiekolwiek zastrzeżenia co do tego, no to jest zaściankowość i po prostu myślę takie niewychodzenie z własnego pudełka, bo tam wiecie, bo za jaskinią to wilki siedzą, to nie wychodźmy.
Jak ten, przypomina się sytuacja jak ten no, w tych pierwszym rzucie filmów superbohaterskich, kiedy mieliśmy tego Daredevila, Fantastic Four, nie, ci wszyscy wyrobnicy napieprzali, czyli mieliśmy tego Marka Stevena Johnsona, Tima Storego, którzy to faceci grzebali przy tych filmach, które były jakie były, i Jezu, apogeum była Catwoman Pitofa. mistrza filmowego, wielkie arcydzieło, i kilka lat później mały okres czasu minął między tymi filmami, Lexi Aleksander zrobiła tego swojego Punishera, który
ja
był śmieciowym...
Ja uwielbiam Warzone.
Tak, bo ja już mówię, to jest, wiesz, to jest śmieciuwa, ale dokładnie rozumiejąca to, czym jest ta postać na przykład z Ennisa, nie? Jak była kreowana. I to jest fantastyczny film do oglądania do piwa, gdzie reżyserka zupełnie rozumie tą postać, jak ona powinna działać, przynajmniej w tych uwarunkowaniach maxowych, ale Marvel Knightsowych bardziej, tych właśnie początków Ennisa, nie? Gdzie to miało być przerysowane, Jigsaw wyglądał tam super, nie? I ta, to w ogóle akcja, jak był Ray Stevenson do tego dopasowany, jakie było cytowanie komiksu, nie? I ona, wiesz, sceny walki, krwiste, mięsiste, nie? Ona,
pastisz to, ostry,
wiesz,
nie?
Tak, ale... i to wiesz, ta Alexia Aleksander, która ma tam, wiesz, te wszystkie pasy w sztukach walki, wiesz, twarda babka wbiła na ten plan, wiesz, zrobiła piękne kino śmieciowe, które sobie lubię, uwielbiam tego wracać przy piwie, nie? I pokazała, że można to robić. No to się nie sprzedała, bo były inne czasy, nie? Dzisiaj by to pewnie lepiej się sprzedało na jakimś tam Netflixie czy gdzieś, ale kurczę, to był fajny ruch, nie? Po tych wszystkich zupełnie zmasakrowanych filmach superbohaterskich nagle wyszło coś, co było, wiesz, w duchu komiksu przynajmniej, nie? I kurczę, i mam nadzieję, że kobiety będą miały coraz więcej szans, żeby robić te filmy, bo mają na nie pomysły i czemu wiesz, nie iść w tą stronę, więc brawo Bob Iger. No i wcale nie mówię tego dlatego, że im posmarował, wiesz, Disney.
Ja czekam ciągle na ten czek od myszki Miki. Czy chodzi w takiej kopercie z uszami? Nie wiem, czy znacie tą kopertę. Wiecie, że jak zdaniesz szynki, jest ta koperta z uszami.
Ta koperta tak idzie jeszcze, jest taka czarna i robi tak...
Znaczy, to w tym przypadku to raczej od myszki Mini, nie?
Już myszka Mini.
I propaganda tutaj idzie.
Tak, będzie to zastępowane.
Nie, myszka Mini zarządza, myszka Miki przynosi koperty.
Ja bym chciał właśnie przypomnieć, jak oglądała Wonder Woman. Nie chodzi o to, czy był wspaniały film, czy coś takiego. Ja uważam, że był spoko, poza zakończeniem, które kompletnie rujnuje ten film. Ale o to chociażby, jak była pokazana Diana w tym filmie, w kontrze do tego, jak Diana była pokazana w Justice League. I na przykład to, że tak, wiele osób mówi, że wygląda ten film jak ten moment, jak reklama szamponu do włosów, jak Wonder Woman wychodzi z tego okopu. Ale mimo wszystko właśnie wygląda w jakiś sposób dostojnie. Kiedy na chwilę dajesz to w Justice League i po prostu tyłek Gal Gadot jest śledzony, tam kamera nie chce się od niego odkleić za wszelką cenę. I masz tą samą postać, zupełnie inaczej prowadzoną. W jednym momencie masz ją jako taką dostojną postać, jaką faktycznie jaką powinna być, no a w drugiej no to ma być eye candy.
Jasne, no ja, dla moim przykładem jest Alita, kurczę, Alita wygląda po prostu jak film sprzed, wiesz, 20 lat, także jeśli chodzi o kreację bohaterki i im mniej takich filmów, tym lepiej moim zdaniem, jeśli właśnie chodzi o to, w jaki sposób działa bohaterka, bo to widać po prostu, nie będę się o tym rozwodził, no bo to jest troszkę też dygresja, ale to też jest grubszy temat ogólnie, jeśli chodzi o to, czemu to pchnięcie, powiedzmy, i te dawanie większej ilości szans jest potrzebne. No to wynika z długiej historii tego, jak Hollywood funkcjonowało do tej pory, w jaki sposób wyglądała też publika, albo jak studia postrzegały publikę do tej pory i bez jakichś konkretnych działań w tym kierunku, motywowanych przede wszystkim przez studia oczywiście okazją do zarobków, ale też ze strony twórców, myślę, no i całkiem szlachetnymi pobudkami, no to nie będzie szans stworzyć takiej sytuacji, w której będziemy mogli stwierdzić faktycznie, że możemy porównać, nie, w jaki sposób to działa. No bo w tym momencie nie jest możliwe bez oddolnych działań, by ta sytuacja się zmieniła sama z siebie, nie? No nie da rady. Po prostu studia muszą podjąć konkretne decyzje.
A to jest idealna sytuacja jednak, żeby doprowadzić do takich zmian, bo kobiety na stołku rzymskim to jest zupełnie inne podejście, zupełnie inna wrażliwość, coś nowego, nie, co można wprowadzić do tego świata superbohaterskiego, do tych filmów, które już są, no były robione praktycznie cały czas przez mężczyzn, a tutaj nagle, mówię, zupełnie inne spojrzenie na ten mit, na te postacie. Już nie mówię, żeby tylko robiły, wiesz, te filmy o superbohaterkach, bo to też jest zła sytuacja, żeby tylko to robiły, nie? Ale właśnie jakiś superbohaterze, niech też spokojnie dać jakiejś utalentowanej reżyserce i niech to się kręci.
I dalej chcę przypomnieć dla wszystkich, którzy już, facetów, którzy panikują, że nic dla mnie, 40%, możecie sobie zobaczyć na diagramie kołowym, 40% to nie jest nawet połowa całego ciastka, także cały czas to nie jest tak, że jak natychmiast pojawiają się, uwielbiam te właśnie komentarze, jak jest, no, tu Marvel na siłę to wciska kobiecą postać do filmu. Nie, 20 filmów później, pierwszy film o solowej superbohaterce. No, bo tutaj już ta propaganda i kobiety, nie? Albo tych czarnych, no na siłę ten Black Panther musieli czarnego wcisnąć. Sami biali faceci do tej pory
w komiksie był biały.
W 19 filmach, nie? I więc 40%, jeszcze raz podkreślam, to nawet nie jest połowa.
No i w tym momencie zawsze się pojawiają osoby, które mówią, no mi to bez różnicy, czy film reżyseruje mężczyzna, czy kobieta, byle był dobry. Mi jest bez różnicy, czy w filmie jest bohaterka, czy bohater, byle był dobry, czy kto ma jaki kolor skóry. No i spoko, to jest bardzo, myślę, spoko podejście, że się, powiedzmy, nie zwraca uwagi na takie kwestie. Tylko, że łatwo jest rzucać takim stanowiskiem w momencie, kiedy większość to są faceci. No, to jest na zasadzie, no mi nie przeszkadza, jak są jakieś kobiety, podczas gdy duża część grupy, powiedzmy, jest w jakiś sposób dyskryminowana, nie? I tak jak Radek powiedział, fajnie jak kobiety też wprowadzają jakąś wrażliwość swoją do tych filmów, ale nawet też nie do końca tylko o to chodzi, też chodzi o to, żeby zwyczajnie przez to, że wiele studiów nie chce na przykład, bo ta kobieta nie będzie wiedziała, jak zrobić nam odpowiedni blockbuster, który trafi do całej masowej publiki, no bo wiadomo, do tej pory filmy z bohaterami męskimi robione przez facetów były dla wszystkich, a te robione przez kobiety, z bohaterkami kobiecymi były dla kobiet, nie? A też właśnie chodzi o to, żeby przez takie podejście nie zamykać połowie w zasadzie ewentualnej puli. No może większej części, może mniejszej, wszystko jedno w tym momencie, ale nie zabierać po prostu dużej grupie jednak twórców no głosu, tylko dlatego, że mają taką, a nie inną płeć, albo taki, a nie inny kolor skóry. Wydaje mi się, że takie uczciwe podejście na zasadzie, hej, nie obchodzi mnie, jaki kto ma kolor skóry, ważne, żeby był utalentowanym twórcą, będzie w pełni uzasadnione w momencie, kiedy faktycznie ci twórcy będą mieli otwarte drzwi i będą mogli, nie będą mieli utrudnionej drogi do tej pozycji w Hollywood. Wtedy jak najbardziej wydaje mi się, że takie podejście jest super, ale w tym momencie, kiedy i tak sytuacja jest taka, że jedna grupa jest mocno dyskryminowana, czy ma dużo trudniejszą drogę w zrobieniu czegoś fajnego zawodowo, no to jest bardzo łatwo mówić, nie? Że mi to nie przeszkadza, kiedy i tak jest większa szansa, że obejrzysz film reżyserowany przez faceta. Okej, okay, dobra, to będziemy na tym kończyć nasz wywód. O Captain Marvel pewnie jeszcze sobie porozmawiamy, jak już film trafi do kin, pogadamy pewnie o box office, o tym być może będzie okazja pogadać o czymś spoilerowo. No, a natomiast też ta kwestia oczywiście zarobków i większego zaangażowania twórczyń w to, co się dzieje w Hollywood, też jest na pewno rozwojowa. Też będziemy, myślę, co jakiś czas słyszeć jakieś ogłoszenia od rozmaitych wytwórni czy studiów, które być może podejmą jakieś kroki w tym temacie. No, zobaczymy. Tak czy siak, dzięki wielkie za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, Radek Pisula, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się. Cześć.